Witam serdecznie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dziękuję księdzu za zaproszenie. Czas szybko mija. 3 miesiące temu ksiądz wpadł na mnie, na mojej parafii, w drzwiach kancelarii i mnie zamówił na marzec. I sobie pomyślałam, że to jest tak odległe, a 3 miesiące szybko minęły i już jestem z Państwem. Niektórych pamiętam wzrokowo, bo był czas, kiedy często zjeździłam z Państwem także do Brennej, ale cieszę się, że jest dużo młodych ludzi. Temat jest przepiękny, jak ksiądz mi napisał maila, w którym właśnie napisał, że temat o włosach policzonych na naszej głowie. Pomyślałam sobie, że nic pięknego bardziej ksiądz nie mógł prosić mnie, dlatego że staram się mówić o tym, jak ważna jest miłość do siebie, jak ważne jest pokochanie siebie. Ale zacznę od cytatu. Myślę, że Państwo znają księdza Krzysztofa Wąsa. On prowadzi lekcję Divina i w ogóle nauczanie czytania Biblii, jest salwatorianinem, zresztą naszym rodakiem ze Świętochłowic. I to jest książka, którą ostatnio kupiłam, ponieważ w ogóle ją mijałam. Myślałam sobie, że ona nie jest dla mnie, bo ja już wybrałam. Tytuł ma taki: sens życia, powołanie i wybór. Stwierdziłam, że ja już i powołana, i wybrałam. A okazało się, że całe życie możemy wybierać i powinniśmy wybierać. I znalazłam tu cytat, który, no, od którego chciałabym zacząć. Abraham Heschel, hasycki filozof, teolog, mistyk, pisze o sobie. Gdy spoglądam na siebie oczami innych ludzi, dochodzę do wniosku, że jestem całkiem przeciętną osobą. Patrząc na siebie od wewnątrz, uważam siebie za kogoś jedynego i niepowtarzalnego, za kogoś wyjątkowo cennego, kogo nie sposób zastąpić. Nikt nie może przeżyć za mnie mojego życia. Nikt nie może posiadać moich myśli ani śnić snów, które ja śnię. W oczach świata jestem przeciętny, ale moje serce mówi mi, że tak nie jest. Moje serce podpowiada, że jestem kimś wyjątkowym i wspaniałym. Istota wyzwania, przed którym stoję, sprowadza się do tego, by nadać rzeczywisty kształt tej niepozornej wyjątkowości mojego istnienia. Ilu z nas, patrząc na siebie od wewnątrz, myśli o sobie, że jest przepiękny, jedyny, niepowtarzalny, że nic piękniejszego, najwspanialszego nie mogło mi się przytrafić, jak właśnie być sobą, być właśnie takim, być taką. Większość z nas myśli sobie, że to jest niemożliwe. Nie możemy siebie pokochać, nie możemy o sobie myśleć dobrze. Większość z nas ciągle siebie poucza, moralizuje, ciągle ze sobą rozmawiając ma do siebie żal i pretensje. A prawda jest taka, że rzeczywiście, jak Państwo popatrzycie na siebie, czy jest taka druga osoba, jest 7 miliardów prawie ludzi na świecie, jak ja, jak każdy z Was. I myślę sobie, że dopóki nie nauczymy się patrzeć na siebie właśnie jak na niepowtarzalne, drogocenne perły w Królestwie Pana Boga, a to Królestwo zaczyna się już tu, to myślę sobie, że rzeczywiście, nawet jeśli będziemy się dawać innym, ja jestem w małżeństwie, Państwo we wspólnotach, także w tej wspólnocie, w pracy, w rodzinie, będziemy dawać siebie tylko na trochę. Tylko na tyle, na ile ktoś nie naruszy nam jakichś naszych wyobrażeń o sobie, czy nie naruszy nam jakiegoś, nie pokaże nam jakiegoś braku, który nas tak boli, że boimy się, że ktoś w ogóle to odkryje, nazwie. I tak naprawdę nie kochając siebie, nie akceptując siebie, nie widząc siebie w taki sposób właśnie, jako niepowtarzalne, przepiękne osoby od wewnątrz. Każdy z nas jest przecież stworzony na podobieństwo Boże. To nie jest tylko slogan, to jest prawda. I dopóki nie będziemy tak o sobie myśleć, to będziemy tracić masę energii i tracimy, proszę Państwa, na co? Na to, żeby upewnić się, że wszystko jest w porządku. Że mogę siebie kochać, że inni mnie mogą kochać, szanować, akceptować. Tracimy masę czasu na to, żeby przekonać siebie, że jestem w porządku. Że nic mi nie zagraża. Czas upływa, czas leci, a my ciągle stoimy w miejscu i ciągle zajęci sobą nie zauważamy, że wokół nas są ludzie, których my możemy obdarować pełnią miłości, a nie tylko na trochę. Najbardziej miłowania nauczył mnie mój chory mąż. Mąż, który nie dawał mi ciepła i nie daje do dzisiaj z chorym człowiekiem, nie potrafi. Ale on mnie nauczył, co to znaczy kochać drugiego człowieka takim, jakim jest. I dzięki niemu odkryłam, jak ważne jest kochanie siebie samego. Ponieważ ilekroć zranił mnie, wycofywałam się. Dlaczego? No, bo byłam zraniona, a nie umiałam sobie poradzić z własnymi zranieniami. To, że jestem psychologiem, proszę Państwa, nie znaczy, że wszystko potrafię. Ja się też uczę. Ja jestem takim człowiekiem jak Państwo. Może mi było nawet trudniej, bo właśnie miałam pewną wiedzę, która mi uniemożliwiała być czasami nawet naturalną taką osobą. Tylko reagowałam tak, bo mi wiedza coś tam, prawda, mówiła. I podsuwałam jakieś rozwiązania, które dzisiaj uważam, że były dobre, ale wtedy było różnie. Ojciec Wąs tutaj dopisał jeszcze, że Jezus wie, że noszę unikalne i wyjątkowe rysy Ojca i że Jego Ojciec nie ma nikogo innego jak tylko mnie, moją osobę i moją historię, aby objawiać swój sposób kochania osoby takiej jak ja. Jest to sposób całkiem oryginalny i nowy. To znaczy, że Bóg kocha każdego z nas inaczej. Nigdy to nie jest powielany wzór miłości. Każdy z nas jest przez Pana Boga, przez naszego Ojca kochany dlatego, że jest. Dlatego, że istniejemy, że żyjemy. Że jesteśmy właśnie inni od sąsiada po prawej, po lewej stronie. Po prostu jesteśmy niepowtarzalni. Moje ziemskie życie jest też historią wiekuistego i Jego miłości. Historią całkiem nową, która nigdy wcześniej nie miała miejsca i nigdy więcej się nie powtórzy. Jak dobrze jest wiedzieć, że ja to jest też moje odkrycie, że psychologia się w którymś momencie kończy. Można dużo człowiekowi pomóc i należy. Ale ważna jest ta wiedza, że ja jestem ukochanym dzieckiem. Ta perspektywa widzenia siebie w oczami Boga, który nie chce mnie mieć innej. Bo gdyby chciał, żebym była inna, no to byłabym inna. Miałabym może 2 metry wzrostu, 200 kilo wagi, nie wiem. Ale jestem taka, tak? I to, jaka jestem, to jest najlepsze, co nam się mogło przytrafić. A my żyjemy przez wiele lat i ciągle od siebie oczekujemy, wymagamy, chcemy siebie zmieniać. To nie jest takie proste. Jeśli będziemy się zmieniać, to nie dlatego, że coś w nas jest niedobre. To jest strata czasu, to jest łuda. Czy nie lepiej jest, tylko oczywiście tego się boimy, zaakceptować siebie takim, jakim jestem, czyli stanąć w prawdzie przed sobą i powiedzieć sobie, jestem taki, jaki? Nie wiem, trzeba to wszystko nazwać, proszę Państwa. Dlatego, że jeśli z kolei nie nazwiemy tego, jacy jesteśmy, no to będziemy od siebie uciekać i ciągle oczekiwać, że powinniśmy być inni. Ale jaki jestem? Nie wiem. A jest taka prosta zasada, że im więcej o sobie wiem, tym lepiej siebie rozumiem, a lepiej rozumiejąc siebie, mogę o sobie zapomnieć. Nie muszę ciągle szukać tego potwierdzenia, że mogę być kochana, że mogę siebie kochać. mogę wtedy właśnie rozwijać siebie, a przede wszystkim rozwijać relacje z Panem Bogiem i z innymi ludźmi. Dopóki nie ma tej miłości do siebie, no to właśnie skręcenie się w kółko. Narcyzm ma dwie postacie, proszę Państwa. Typowy narcyzm, którym większość z nas nie jest. Mało jest typowych narcyzów, zakochanych w sobie i ciągle wszystko przez pryzmat siebie patrzący i w ogóle wszystko dla nich, przez nich, prawda? Ja tu jestem najważniejszy. Większość z nas to inny typ narcyza. Osoby, która nie kocha siebie, ale ciągle jest sobą zajęta. Ciągle od siebie oczekuje, że będzie inna, że powinna mieć inne cechy, że powinna inaczej działać, że powinna w ogóle inaczej żyć. Te wieczne pretensje powodują, proszę Państwa, że jesteśmy ciągle na sobie skupieni i niechcący jesteśmy narcyzem, ale na nie. W każdym z nas są takie dwa głosy. Jeden jest bardzo silny. Państwo go dobrze znają. Jest to głos wewnętrznego krytyka, który nieustannie nas ocenia, osądza, krytykuje, mówi, co zrobiliśmy dobrze, a co nie, a w ogóle moglibyśmy inaczej w ogóle wyglądać i chodzić, i się poruszać, i w ogóle robić tysiące innych rzeczy. My sami ten głos wewnętrznego krytyka wzmacniamy. A przecież Bóg dał nam jeszcze głos inny, pozytywny. Jesteśmy na Jego obraz. Czy Bóg jest niedobry, brzydki? Czy jest zły? Czy jest, nie wiem, nie do zaakceptowania? Jesteśmy na Jego obraz i podobieństwo, więc jesteśmy dobrzy. Każdy z nas ma swoje dobre strony, no i ma swoje słabości, wady. I właśnie jeśli zaczniemy słuchać, a powinniśmy słuchać tego głosu drugiego, pozytywnego, dobrze to zrobiłaś. Dobra jesteś. Oczywiście słowo dobre, ja mówię w skrócie, bo słowo dobry tak naprawdę nic o nas nie mówi. Trzeba by było dokładnie określić, co to znaczy, że jestem dobry, w czym jestem dobry, konkretnie to dobro nazwać w sobie. Tak jak słowo zły też nic o nas nie mówi. Zły, czyli jaki? Dobry, czyli jaki? I gdybyśmy wzmacniali ten głos pozytywny, który nam mówi, że jesteś na właściwym miejscu, dobrze, że jesteś, dobrze, że to umiesz, dobrze, że Bóg ci dał takie talenty, możliwości, możesz Go wielbić dzięki temu, że On ci to dał i że ty to możesz robić. To nie jest tak, że Bóg, ostatnio tak parę osób słyszałam, które mówią, Bóg wszystko załatwia, to Bóg to robi. No Bóg ma mnie, Bóg ma Państwa, każdego z Was osobna. Posługuje się Wami, Waszymi rękami, Waszymi nogami, Waszym głosem, myślami, słowami, które wypowiadacie. W związku z tym, jeśli On chce mnie mieć taką, to ja mam do wyboru. I my nieustannie wybieramy, proszę Państwa, nie zdając sobie z tego sprawy. Mam do wyboru albo pokochanie siebie, taką, jaką jestem, dlatego, że tak jak ksiądz powiedział, każdy włos naszej głowy jest policzony. Każdy. Kiedy oddałam się w ręce Pana Jezusa, odkryłam, jak wszystko, ale to wszystko, co mnie dotyczy, jest dla Niego ważne. Każda moja potrzeba. Oczywiście On też mi mówi, że pewnych potrzeb mi nie spełni. Bo to nie jest tak, że On nie jest, prawda, takim dobrym jakimś wojaszkiem, który będzie spełniał wszystkie potrzeby. On wie, co jest dla mnie dobre. I czasami się to nie dzieje. Natomiast od najdrobniejszych rzeczy po najważniejsze spełnia je. Kiedy mogę mieć taki kontakt? Tylko wtedy, kiedy żyję w zgodzie z sobą, kiedy nie zagłuszam siebie, kiedy widzę siebie, widzę to dobro, które we mnie jest, widzę, że mam te dobre cechy, widzę swoje mocne strony. Oczywiście jestem świadoma swoich wad i słabości. Dlaczego tak się dzieje, że chętnie słuchamy głosu krytyka wewnętrznego? On zresztą potrafi nas doprowadzić do takiego skrupulantyzmu, że trudno nam jest z tego wyjść. Wszystko musi być zrobione tak, jak nam się wydaje, że powinno być zrobione. Nie ma możliwości odpożyczenia sobie. Dlaczego tak jest? Ksiądz dzisiaj mówił o pysze. Zresztą w czytaniu też było, prawda? My się boimy pychy, my się boimy zarozumiałości. Zresztą, jak nas wychowywano, mówiono nam, że jak nawet chwalono nas, to och, rodzice się bali, żebyśmy właśnie nie byli pyszni, zarozumiali. Bali się tego. Kiedy jest pycha, proszę Państwa? Kiedy możemy powiedzieć, że jesteśmy pyszni? Ksiądz mnie najwyżej sprostuje. Dobrze? Ale pycha jest wtedy, kiedy polegamy na sobie i uważamy, że wszystko, co robimy, zależy od nas. Wszystko. To jest pycha. Dobrze jest znać swoje dobre strony. Dobrze jest znać swoje słabości. Właśnie świadomość tych słabości powoduje, że nie będziemy pyszni. Dlaczego? Bo będziemy wiedzieli, że w każdej chwili możemy popełnić grzech, możemy popełnić błąd, podejmiemy nie taką decyzję, jak nam się wydaje, że powinniśmy podjąć. A więc właśnie ta prawda o nas powoduje, że nie pychy i zarozumiałości powinniśmy się bać. Ja myślę sobie, że żal, mnie jest na przykład żal czasu, kiedy byłam daleko od Pana Boga. A kiedy byłam daleko od Pana Boga? Otóż właśnie wtedy, kiedy nie kochałam siebie. Kiedy uważałam, że nie mogę siebie pokochać, Bóg mnie nie może takiej pokochać, no bo przecież mam wadę, słabości, ciągle jestem na nie. Proszę Państwa, jedyna droga do tego, żeby być, a po to żyjemy, żeby być szczęśliwymi, tacy chcemy być. Czy Państwo myślicie, że Bóg chce, żebyśmy byli nieszczęśliwi? Jaki wzór Boga w sobie kształtujemy? Bóg chce, żebyśmy byli szczęśliwi. Tyle, że bez nas to się nie obędzie. On ma każdego z nas. I każdemu z nas codziennie mówi, kocham cię. A my co mówimy? Nie, nie, nie możesz. Nie, to absolutnie. Ja najpierw się poprawię, najpierw zrobię to, a wtedy może. Ja nie mówię tylko tego dlatego, że tak myślę, ale ludzie, którzy do mnie przychodzą na rozmowy, też właśnie bardzo często tak myślą. To jest bardzo trudne do przeskoczenia, do zmiany. Uwierzyć, że naprawdę to, jaka jestem, to jest najlepsze i że taką, jaką jestem, kocha mnie Bóg i z tego właśnie wynika pełnia miłości i szczęścia i dla mnie, i dla moich bliskich. Co zrobić, żeby mniej słuchać tego głosu krytyka wewnętrznego? No, trzeba wzmacniać ten pozytywny głos, chociażby w taki sposób, mówiąc sobie, poradzę sobie, w sytuacjach, w których Państwo macie trudności, w których mówicie, no nie, nie wyjdzie. A wiedziałam, że nie wyjdzie przecież, tak? Z góry wiemy, że coś nam nie wyjdzie. Dobrze jest sobie właśnie uświadomić, że nie, poradzę sobie. Przecież nie umiałam, ja przynajmniej, kiedyś pływać, ale nauczyłam się pływać. Nie umiałam jeździć na rowerze. Pamiętam, jak się przewracałam ileś razy, zanim się nauczyłam jeździć na rowerze. Uczyłam się już jako taka starsza dziewczynka, więc dobrze to pamiętam. Nie potrafiłam też rozmawiać w niektórych sytuacjach. Nauczyłam się tego. A więc nawet w tej sytuacji, którą mam, która jest trudna, poradzę sobie. Nam się wydaje, że błędy, jakieś nasze upadki, że to jest coś niewybaczalnego, coś, czego nie możemy sobie wybaczyć, co koniecznie właśnie trzeba zmieniać. Myślę sobie, że błędy, tak zwane według nas niezbyt dobre decyzje, ale one często przynoszą bardzo dobre owoce, jeśli tylko pozwolimy sobie na to, żeby zobaczyć te dobre owoce. One są nie po to, żeby nam było źle. Proszę Państwa, samo dobro w sobie jest mało refleksyjne. Kiedy zaczynamy myśleć? Kiedy zaczynamy się zastanawiać, wyciągać wnioski? Otóż wtedy, kiedy jest trudno. Otóż wtedy, kiedy popełnimy błąd. Wtedy zaczynamy się zastanawiać. Wtedy wyciągamy wnioski i uczymy się. Nabywamy tak zwanej mądrości życiowej. A więc albo te swoje błędy, bo spotykam ludzi, którzy nie są w stanie przebaczyć sobie, nie widzą żadnego dobra w jakichś swoich decyzjach życiowych. Albo te, zobaczycie Państwo dobro i zobaczycie, że dzięki temu zadziało się, ja nie wiem co, ale na pewno dużo dobra. Albo będziecie ciągle znowu, wracając do przeszłości, bo to jest znowu jeszcze jeden wymiar, który powoduje, że czujemy się ze sobą mało zaopiekowani, mogłabym powiedzieć. Wracamy do przeszłości i ciągle siebie katujemy za to, że tak postąpiliśmy, tak zrobiliśmy. Albo mieliśmy takie, a nie inne doświadczenia życiowe wyniesione z rodziny pochodzenia i jakoś nie umiemy przejść, wybaczyć i pójść do przodu. I tkwimy w tej przeszłości. To jest jeszcze jeden element, który powoduje, że nam jest tym ciężko, z nami samymi. Jest nam trudno i ciężko. Byłoby mi wygodnie, jakbyście Państwo zadawali pytania, ale rozumiem, że ta sytuacja odległości nie sprzyja. Osoba, która jest w stanie pokochać siebie i kocha siebie, może o sobie zapomnieć. Nie musi się z sobą stale zajmować. Już wie, jaka jest. Jest także możliwe w takim momencie, co dziękowanie, dziękczynienie, dziękowanie Bogu za każdy dzień, za to właśnie, że jest się takim, za to, że ma się takie, a nie inne osoby wokół siebie. Inaczej mówiąc, w momencie, kiedy kochamy siebie i akceptujemy siebie, możemy wyjść poza siebie i właśnie działać we wspólnotach na full, na pełne. Nie tylko na tyle, na ile to nie narusza na przykład jakiegoś mojego czasu ustalonego, czy jeszcze innych powodów znanych Państwu. W jaki sposób siebie zaakceptować? Nie jest to proste, ale jest możliwe. Pierwsza sprawa to dobrze jest wiedzieć, jaka jestem, jaki jestem. Najlepiej jest stworzyć taką kartę samoakceptacji. Na tej karcie napisać swoje imię, a potem napisać, co ja o sobie wiem w takich 5 kategoriach, za chwilę je powiem. Chodzi o to, żeby nie używać ocen, osądów, krytyki. Dlaczego my nie jesteśmy w stanie siebie pokochać? Otóż także dlatego, że nieustannie oceniamy, osądzamy, krytykujemy siebie. Ciągle mamy sobie za złe. Proszę Państwa, ja bym wolała, żebyście Państwo przeszli na stwierdzanie faktów. Faktem jest... I teraz w kategorii moje ciało, ja moje ciało, że mam taki wzrost, taki kolor włosów, oczu, ważę tyle, ile ważę. Ja pamiętam 3 kuracje odchudzające swoje własne, po których efekt jojo był olbrzymi, prawda? Więc moje kalorie przybywały, znaczy waga przybywała. A właśnie dlatego, że nie akceptowałam swojej wagi. Dlaczego? Bo ilekroć myślałam o sobie, i o tym, ile ważę, jak wyglądam, myślałam sobie, jestem za gruba. I to jest ocena, osąd. Ilekroć oceniamy, osądzamy siebie, nie ma możliwości, żebyśmy to zaakceptowali. Bo zawsze będziemy albo za bardzo, albo za mało. Zawsze coś będzie nie tak. A więc trzeba przejść na stwierdzanie faktów. Ważę 80 kilo. Koniec, kropka. Mam taki kolor oczu, włosów, takie wymiary, bo czasami też nie akceptujemy swoich wymiarów, które mamy. Mamy wady zmysłów, jakieś skłonność na zachorowania, na choroby. Czy w ogóle jesteśmy na coś chorzy? Stwierdzamy fakty w obrębie mojego ciała. Drugi obszar, który jest do zaakceptowania, to ja, moje emocje. W tych emocjach chodzi o nasz temperament, charakter, który bazuje na temperamencie. Co to jest charakter? Na przykład takie cechy jak stałość, wytrwałość, cierpliwość, dokładność. Ja jestem na przykład choleryk, a więc szybko wszystko i mało dokładnie. Jak zaczynam sprzątanie, 1., 2. szuflada jest posprzątana, super, ale już 5. tak, żeby było, mówiło się, że jest czysto. Już nie mam cierpliwości, żeby tak dokładnie jak tą 1. czy 2. posprzątać. Dobrze jest wiedzieć, jaki mam charakter. i jakie właśnie mam cechy wynikające z mojego typu temperamentu. Jakie mam potrzeby? Jakie w sobie zauważam emocje? Niektórzy z nas mają bardzo dużo tak zwanych ciepłych, przyjaznych emocji, a niektórzy z nas pielęgnują w sobie emocje przykre, nieprzyjazne. Na przykład złość, niechęć, niepewność. To nie znaczy, że to są złe emocje, ale niektórzy z nas, zwłaszcza ci, którzy idą drogą zgorzknienia w przebaczeniu, no właśnie tak zwane te nieprzyjazne emocje w sobie pielęgnują, bo w ten sposób utrzymują takie poczucie, że nie można ich kochać i świat jest w ogóle zły i ludzi też nie za bardzo, trzeba być wobec nich ostrożni. A więc jakie są we mnie emocje? Jak ja je wyrażam? W jaki sposób? Trzecia sfera dotycząca naszego ja i którą dobrze jest zaakceptować, to jest mój intelekt. Czyli jaką mam wiedzę o sobie, w sensie, jaka wiedza mnie interesuje, prawda? Jaki mam typ intelektu? Ja jestem antytechniczna na przykład. Naprawdę lepiej, żebym się nie zabierała za różne rzeczy. Nie wiem, na ile sobie kiedyś to wmówiłam, jak byłam dzieckiem, ale naprawdę sprawia mi trudność używanie różnych na przykład urządzeń w kuchni, prawda? Więc robię różne rzeczy na piechotę, bo przynajmniej jestem pewna, że to zrobię, prawda? A więc dobrze jest wiedzieć, jakie mam zdolności, talenty, umiejętności, co lubię, a czego nie umiem robić. To jest też do nazwania, też nie do oceny. Następna sfera to jest ja, moja przeszłość. To jest sfera najbogatsza, dlatego że przeszłość, czyli co? Moje przeżycia, moje doświadczenie, moja historia życia. I zarówno dobre zdarzenia, przyjazne, wspaniałe, jak i te, które były przykre. Bardzo często nie jesteśmy w stanie zaakceptować właśnie czegoś z przeszłości. A proszę Państwa, wystarczy, że tylko jednej bądź dwóch rzeczy Państwo nie zaakceptujecie. Niestety nie będzie pełnej akceptacji siebie. Na dodatek, za jakiś czas często się okazuje, że nie tylko nie akceptuję tej jednej, drugiej, trzeciej, czwartej rzeczy, ale zaczynam nie akceptować w ogóle jeszcze czegoś ze świata emocji albo intelektu. Jak ja zaczynałam pisanie karty samoakceptacji, właśnie odkryłam, że nie jestem w stanie zaakceptować wagi swojej oraz paru zdarzeń związanych z moim ojcem. Jestem dorosłym dzieckiem alkoholika, więc jestem poranioną osobą. Byłam poranioną, bo już teraz bym tak nie powiedziała, ale byłam poraniona. I nie byłam w stanie tego zaakceptować. A to przenosiło się na moje relacje na przykład z mężem, z moim dzieckiem. Bo to nie jest tak, że to ten brak akceptacji nie rzutuje na moje relacje z innymi osobami. Ma olbrzymi wpływ. I ostatnia jeszcze sfera, to jest sfera naszej osobowości. Czyli nasze zalety, mocne strony, ale też nasze wady i słabości. I też tego nie oceniamy. I teraz proszę Państwa, tą kartę samoakceptacji, czyli wypisanie tego wszystkiego, to trwa. Ja robiłam ją 4 lata. A przez 4 lata ją uzupełniałam. Pan Bóg mi pokazywał różne słabości. Coś Państwu powiem, właściwie pokazuje mi do dziś zarówno dobre strony, jak i te słabe moje strony. Ale ja już karty nie potrzebuję. Za każdym razem, odkrywając coś w sobie, zwłaszcza trudnego, jest to bolesne. Przeżywam cierpienie, ból. Ale już wiem, że to jest dobre, bo w siebie lepiej rozumiem. Wiem, jaka jestem i wiem, do czego jestem zdolna i na czym mogę się opierać, a na czym nie. Mało tego, wtedy też mogę swoje słabości przekuć w siłę. Gdzie tu jest miejsce na brak pychy? Otóż proszę Państwa, no właśnie, rozumiejąc siebie, znaczy wypisując tą wiedzę, prosiłabym, żebyście Państwo codziennie się sobą zachwycali. Panie Boże, jak dobrze, że ja taka jestem. Dziękuję Ci. Za każdą trzeba to wszystko czytać. To, co tam piszę, co co tam napisałam i co będę dalej pisać. Dziękuję Ci za to, że taka jestem. Kocham siebie. Oczywiście tu się wkrada zaraz myśl, no tak, ale pycha, nie? Ale zarozumiałość. Proszę Państwa, proszę jeszcze zrobić do tego jedną rzecz. Proszę sobie też napisać, co dla mnie, jako człowieka, bo wymiar człowieczeństwa jest najwyższym wymiarem. Innego wyższego nie ma. To jest punkt odniesienia w sensie, no jeśli jest, nie wiem, jesteśmy pracownikami, nie wiem, koleżankami, jesteśmy też siostrami czy braćmi, to są role jakieś, które pełnimy, prawda? Człowieczeństwo jest najwyższym wymiarem. A więc co dla mnie jako człowieka jest najważniejsze w życiu? Ale chodziłoby o to, żeby to było napisane tak bardzo szczegółowo, nie ogólnie. Bo jak napiszecie Państwo Bóg, wspólnota, nic z tego nie będzie wynikało. Natomiast trzeba napisać dosyć szczegółowo. Ja odkryłam, że dla mnie na przykład najważniejszą, jedną z najważniejszych wartości jest posługiwanie drugiemu człowiekowi, którego Bóg mi postawi. Ja jestem przekonana, że nie jestem tutaj z przypadku. To nie jest zaproszenie tylko od takie, tylko Bóg chciał, żebyśmy się spotkali. I w związku z tym posługiwanie w jaki sposób? No poprzez wysłuchiwanie osoby, czy głoszenie konferencji, czy udzielanie jakiejś pomocy w sensie wyjaśnień, rozumienia innego niż ta osoba ma. To jest jedna z moich wartości. I teraz bardzo ważną rzeczą jest, żeby zadać sobie pytanie, które z tych słabości, których nie jestem w stanie zaakceptować, albo uważam je za naganne, która z tych słabości uniemożliwi mi albo utrudni realizowanie tych wartości. Tylko w tym kontekście tych wartości, które cenimy, możemy się zmieniać, proszę Państwa. Inaczej nie. Inaczej możecie sobie Państwo mówić, że na przykład, nie wiem, będziecie codziennie wstawać pół godziny wcześniej, żeby pobiegać i nic z tego nie będzie. Dopóki coś nie jest dla nas wartością, nie ma znaczenia, nic z tym nie zrobimy. Natomiast jeśli coś jest dla mnie wartością, to tak, może się okazać, że niektóre słabości rzeczywiście mnie utrudnią. Nie dam sobie rady. Ja wtedy odkryłam, to było też prowadzenie przez Pana Boga, Bóg mnie nawracał, pokazywał mi różne swoje aspekty, swój punkt widzenia, który był dla mnie taką nowością. Ja wchodziłam do szkoły komunistycznej, nie do jakiejś, na przykład na Katolicki Uniwersytet Lubelski. Jedyna filozofia, jaką miałam, to marksistowska. Także to było też takie odkrywanie innego spojrzenia na człowieka. I wtedy odkryłam, że jedyne, co mogę zrobić, ponieważ niektóre z tych słabości, które by mi utrudniły te moje realizację tych wartości, były na granicy grzechu. Ja wielokrotnie próbowałam sobie z nimi poradzić i nic nie dało się absolutnie z tym zrobić. To było comiesięczne spowiedzi, czy tam co pół roku i ciągle to samo. I ja pamiętam, że wtedy Bóg mi pokazał, daj mi to. Daj mi to. I ja oddałam Panu Jezusowi, ja was proszę, przyjdźcie do Pana Jezusa i powiedzcie, zobacz, to jest dla mnie ważne, Ty mnie też tak prowadzisz, ja chcę tego. I natomiast te słabości, te wady utrudnią mnie, uniemożliwią mi, nie dam rady. Ja Ci to oddaję, Ty dźwigaj te słabości i jeśli będziesz chciał, naucz mnie, co mam z tym zrobić. No i Bóg uczy, naprawdę. Stwarza takie sytuacje, stawia takie osoby, daje do czytania takie książki, które ci dokładnie mówią, co masz zrobić. Wiesz, co masz zrobić. Albo Bóg będzie dźwigał, ty nie zrobisz nic i mam takie cztery wady, z którym się nic nie da zrobić. Dźwiga je od 30 paru lat Bóg i to nie jest moja zasługa, to jest Jego zasługa. Ja o nich nie myślę, bo wiem, że z tym się nic nie da zrobić z mojego punktu widzenia. Jak będzie kiedyś taki moment, że Bóg mi pokaże, że mogę to zrobić, to zrobię. Natomiast na razie nie. I dlatego słuchajcie Państwo, to jest właśnie poleganie na Bogu. Tam, gdzie nie damy sobie rady i równocześnie poleganie na sobie, bo wiemy, co dał nam Bóg, co nas wyposażył. I teraz zobaczcie, jeśli ja siebie znam, codziennie siebie cenię, szanuję, kocham, uśmiecham się do siebie. Czy uśmiechacie się Państwo do lustra, jak się zobaczycie rano? Dobrze, że jesteś, mówicie sobie, jak świetnie, że jestem. Ja naprawdę się cieszę, że się obudziłam. Jak dobrze, że taka jestem. Naprawdę. Już koniec? Czy już jest koniec? Przepraszam. Jeszcze. Aha. No, ja proszę, żebyście się do siebie uśmiechali. To jest proste. Pamiętam takiego jednego pana, który pracował ze mną. Taki smutny przychodził do pracy. I kiedyś mówię, Paweł, wiesz co, ja mam do ciebie prośbę. Jak rano idziesz do łazienki, uśmiechnij się do siebie. Zobaczysz, dzień będzie inny. I ja widziałam na jego twarzy, miał wypisane, jakie to jest głupie. No, bo to nasze myśli są widoczne, proszę Państwa, naprawdę. Gdzieś po paru latach się spotkaliśmy, miał kłopot z córką, poszukał mnie i przypomniał mi to. I mówi, Duśka, wiesz co, parę lat temu mi powiedziałaś, że ja tak powinienem pójść do tej łazienki i tak się uśmiechnąć. I mówi, wiesz co, pomyślałam sobie, że to jest głupie, czyli potwierdził, nie? A potem spróbowałem to zrobić. Gdzieś tam kiedyś mu się to przypomniało. I mówi, przeraził się, bo się rozpłakał. A nie uśmiechnął. I potem przez 7 tygodni codziennie ćwiczył uśmiechanie się do siebie. I potem mu to wyszło. Zaczął się uśmiechać i mówi, wiesz co? I odkryłem, że jak tylko jeden dzień się do siebie nie uśmiechnę, na drugi dzień już mam kłopot. Bo to jest codziennie, proszę was. Do dyspozycji mamy ten dzień. On się już kończy, drugiego takiego dnia jak dzisiaj już nie będzie, więc cieszmy się nim, cieszmy się sobą. Zobaczcie, że jak my kochamy, szanujemy siebie, jakie jest nasze nastawienie do innych ludzi? Od razu jest inne, przyjazne, prawda? Przynajmniej nie myślimy o innych w sposób niepoprawny, w taki sposób, że nam zagrażają, albo nas nie kochają, albo są. Jeśli nas ktoś nie kocha, to kochajmy siebie. Jesteśmy jedyną właściwą osobą, która może to zrobić. A my czekamy, aż inni nas pokochają. A nawet jak nas pokochają, to potem mówimy, no tak, ale to nie o to chodzi. Bo to bym jeszcze chciała, to bym jeszcze chciała. Ciągle nam jest mało. Tylko my wiemy, co możemy zrobić, żeby siebie kochać. W pełni. Więc zróbmy to. Nie czekajmy. Nikt za nas tego nie zrobi. Aż będziecie mieć Państwo, ja po 4 latach któregoś dnia się obudziłam z takim przekonaniem, że ja już nie muszę siebie utwierdzać w tym, że ja siebie kocham, akceptuję, bo już to nastąpiło. Właśnie kocham siebie. Ja, i ta siła, która jest we mnie, to odkrycie, które jest we mnie, że jestem ukochanym dzieckiem Pana Boga, do dzisiaj promieniuje i we mnie jest dużo pokoju, dużo radości. I nawet jak mam trudne sytuacje, bo są, to jestem z Bogiem, Bóg ze mną i do przodu. Myślę, że zapaliłam Państwa do kochania siebie, co jest najważniejsze. Bardzo proszę. Kartę każdy z nas może zrobić. Każdy z nas może kochać siebie, zacząć kochać siebie, szanować siebie. Po to właśnie, żeby się od siebie uwolnić i potem móc dawać siebie właśnie innym. Pan Bóg zaczął mnie posyłać do ludzi dopiero wtedy, jak właśnie pokochałam siebie. To jest przedziwne. Wcześniej robiłam różne rzeczy. Nawet jako psycholog nie rozmawiałam w sposób terapeutyczny z ludźmi, tylko robiłam badania kierowców, jakie tam rozmowy. Ach, prawda? Natomiast w momencie, kiedy uwolniłam się od siebie, zaczęłam patrzeć inaczej na innych ludzi. Miałam czas, siły, ochotę, energię i potrzebę bycia z drugim człowiekiem dla niego samego. Oczywiście to nie znaczy, że nie popełniam błędów, też popełniam, ciągle się uczę, nie szkodzi. Najważniejsze jest wejść na drogę miłości do siebie. A Pan Bóg będzie pomnażał naszą miłość. Dlaczego? No bo On nas kocha. My tą miłość Jego mamy na wyciągnięcie ręki. Nieustannie możemy się trzymać. Ojciec Pylanowski w Głębinach Miłosierdzia w tej ostatniej książce napisał, że Bóg nie chce, żebyśmy cierpieli, ale On jedną rzecz by tylko chciał, żebyśmy się trzymali w tym cierpieniu Jego. I to wystarczy, proszę Państwa. Ponieważ jest tu dużo samotnych osób, już polecę Państwu jedną książkę, która jest bardzo dobra. Może nie wszyscy chcecie Państwo być samotni, może niektórzy chcą poznać kogoś. Jest taka książka Poszukiwany, poszukiwana, poradnik dla singli. Wydało wydawnictwo W drodze. Bardzo dobra książka i kilka osób, którym poleciłam, samotnych, jest już w związkach. Mniej więcej po 2,5 roku od przeczytania tej książki. Tam jest takich 10 zasad. Ja bym chciała, żeby ta wspólnota była duża, proszę księdza, ale może część by tak, prawda? Część by tak mogła poszukać drugiej połówki, bo Pan Bóg chce, żebyśmy nie byli samotni, proszę Państwa. Ksiądz też ma swoją wspólnotę kapłańską. Każdy z nas ma jakąś wspólnotę. Oczywiście ta wspólnota też jest właśnie dla Państwa, na pewno. Ale może właśnie stosując te 10 kroków, to no, naprawdę te 4 pary, które mi powiedziały, bo dużo osobom powiedziałam o tej książce, ale tylko 4 mi przyszły z informacją zwrotną, że są w małżeństwie, już mają dzieci. Choć jedna pani myślała koło 40, że już absolutnie, prawda? A to nie jest tak, proszę Państwa. Spokojnie. Trzeba tylko wiedzieć, jak to zrobić, żeby kogoś poznać, kto pokocha mnie taką, jaką jestem i ja go pokocham takim, jakim on jest. Amen. Bóg zapłaci.